Agent Tomasz.
Witajcie moi kochani, jak co roku o tej porze spotykamy się z Przemkiem Hankusem, Stowarzyszenie Libertariańskie. Rok temu też mniej więcej o tej porze mieliśmy rozmowę. To był chyba październik, ale to nie jest najważniejsze. Co jest najważniejsze, Przemku, teraz w ogóle w twojej działalności?
W mojej działalności najważniejsze jest teraz ukończenie pracy nad moim doktoratem, który dotyczy problemów secesjonistycznych, w szczególności Katalonii i Szkocji. Także na tym się teraz skupiam, na tym koncentruję moją uwagę. Jestem już na ostatniej prostej, także mam nadzieję, że w końcu temat doktoratu uda mi się zamknąć i będę mógł poświęcić swój czas na aktywność w trzecim sektorze, w Stowarzyszeniu Libertariańskim, gdzie mamy teraz ambitne plany wydawnicze. Chcemy wydać kolejne libertariańskie książki w języku polskim, żeby pojawiły się i były dostępne dla polskiego czytelnika. Także już teraz zapowiadam, że będzie ciekawie w przyszłym roku.
A kończąc w zasadzie temat Katalonii, bo o tym rozmawiamy praktycznie odkąd się znamy. Tam nawet mieszkaliśmy chyba obok siebie całkiem niedaleko w Barcelonie, mi się wydaje. Gdzie ty mieszkałeś, powiedz mi, przypomnij.
Ja mieszkałem na Carrer Consell del Cent, czyli ulica Rady 100, ale to był numer koło 600, czyli przy tym starym takim targowisku, niedaleko tego słynnego cygara, czy też ogórka, przy tym dużym placu de las Glorias Catalans, także podobna okolica, tak.
Ja zaraz mieszkałem zaraz przy tym nowym.
Encants Weis, to takie targowisko, to ja dosłownie praktycznie miałem kamienicę, która sąsiadowała z tym słynnym targowiskiem, które teraz jest trochę przybudowane, ma taki bardziej modernistyczny charakter, zadaszone i w ogóle z daleka widoczne.
I wszyscy na to narzekają.
Tak, no budzące właśnie, chciałem powiedzieć, sporo kontrowersji, tak? Bo z jednej strony starają się wpisać w ten taki modernistyczny charakter tego diagonalu, tej końcówki, tego Poblenou, ale z drugiej strony no, zatraciło to ten swój taki charakter takiego klasycznego targowiska, czyli takiego targowiska, które znamy, jak słyszymy to słowo, czyli mamy jakiś stragan, jakiegoś straganiarza, jakiegoś kupca, ludzie, którzy chodzą wąskimi alejkami, jest dużo hałasu, dużo krzyku, dużo różnych produktów, różnej jakości, po różnych cenach, ale taki powiedzmy grassroot kapitalizm to się nam z tym kojarzy, natomiast to nowe targowisko w żaden sposób tego nie przypomina, no niestety.
Nie, to słuchacze, którzy mogli nie być w tamtych okolicach, to tylko taki obrazek namaluję, że stare targowisko to był wielki pchli targ, w którym jak ja chodziłem ze starym aparatem, szedłem tam robić zdjęcia, bo przede wszystkim były tam bardzo, bardzo fotogeniczne sceny. Goście na przykład mieli wielką chustę na podłodze rozwiniętą i na tej chuście rozrzucone różne gadżety, bzdury totalne, od pierścionków po jakieś książeczki jeszcze podpisane przez generała Franco i w ogóle przeróżne jakieś gwiazdeczki, wpinki faszystowskie, wszystko można było tam dostać, książeczki o POUM i komunistach i tam wszystko było. I chodziłem jeszcze wtedy z takim starym aparatem Olympus, który był na taśmę. To co 5 do 10 minut średnio podchodził do mnie jakiś sprzedawca, pytał się mnie, czy ja nie chciałbym sprzedać tego aparatu, bo oni właśnie takim złomem tam handlują. Teraz przenieśli się, zaorali to całkowicie, przenieśli się do takich, nie wiem jak to nazwać, bo to jest tak paskudne i tak dziwne.
Takie pawilony trochę.
Takie pawilony, ale takie PRL-owskie pawilony. To są takie pawilony, z których w Polsce już się rezygnuje i nie ma tam dojazdu, nie ma parkingu. Zaopatrzenie jest w ogóle żadne, jest wielki dach i do niczego to nie jest podobne, a ludzie tam w ogóle nie chcą chodzić, bo jest to krzywe, innym wejściem się schodzi, innym wchodzi. I po co to komu, nie? No ale...
No smutna historia ogólnie.
Smutna historia. Ale widziałem plany przebudowy tego ronda, bo ja właśnie mieszkałem przy tym nowym targu przez chyba ponad dwa lata. Widziałem plany przebudowy tego ronda, to wygląda mniej więcej jak science fiction z lat 70. Takie bardzo odważne plany. I też gdzieś czytałem, że oni mają zamiar ruch uliczny całkowicie pod ziemię, w sensie samochody całkowicie pod ziemię schować, to wtedy będzie mniejsza emisja CO2.
No generalnie to jest sytuacja jako żywo przypominająca mi to, co się... Oczywiście zachowując pewne proporcje, pewną skalę, to co się wyprawia trochę w Polsce, we Wrocławiu, tam gdzie mieszkam, gdzie podobnie ruchy miejskie, różni planiści, urbaniści przedstawiają swoje wspaniałe, fantastyczne projekty na temat nowej jakości miejskiej przestrzeni, która ma być bardziej przyjazna mieszkańcom, bardziej zielona, bardziej eco-friendly, tak, mniej emisyjna, czy też niskoemisyjna. Zresztą w Barcelonie jest to samo. Całe przecież połacie tych terenów, które są przy tym dworcu północnym, mają tam, gdzie są duże arterie komunikacyjne, mają zostać no, dosłownie wręcz zaorane i ma tam po prostu być pas zieleni, i to takiej zieleni nie żywopłoty i krótko przystrzyżona trawa, ale taka sawanna wręcz. To są dopiero projekty.
O Nord, czyli o tym, który jest tam wysoko, wysoko? Czy na wylotówce Meridiana, końcówka? Czy...
Nie, przy tej stacji autobusowej.
Gdzie jest łuk triumfalny? O tej mówisz?
Tak.
A, tam.
Tam ma być taki pas zieleni, aha, takiej sawanny, wysokiej trawy, nieuregulowanej zieleni.
Okay, jasne.
Także u nas w Polsce powiedzmy ten temat też się pojawia, właśnie we Wrocławiu tak samo praktycznie co drugi dzień, jak czytam prasę miejską czy portale miejskie, to moi w cudzysłowie ulubieńcy z akcji Miasto czy z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia proponują jakieś kolejne swoje fantastyczne rozwiązania. Oczywiście hejtują jak tylko mogą te nowe budynki, które powstają w centrum, że to jest paskudne, że to jest jakieś szkło. Żeby nie było, ja też nie mówię, że te budynki są piękne, fantastyczne i cieszą moje oko, no ale z drugiej strony postawa pod tytułem hejtujemy wszystko nowe, co się pojawia, bo jest nowe, a nie jest stare. No to umówmy się, no, trzeba też mieć powiedzmy jakieś podejście takie no, rozsądne, trochę z głową to wszystko krytykować, a nie po prostu na zasadzie krytyki z góry na dół, bo to nie jest w 100% to, co my byśmy chcieli, bo my to byśmy zaproponowali to i tamto, no, a zostało przyjęte coś innego. W związku z tym, skoro zostało przyjęte coś innego, to z definicji musiało być przyjęte coś złego. I to mnie jakoś strasznie razi i wiadomo, że wolnościowcy czy tam libertarianie też mają zupełnie inne podejście na ten temat, inne podejście do planowania przestrzeni miejskiej. My oczywiście byśmy woleli, żeby to było jak najbardziej zdecentralizowane, tak? Więc dlaczego urzędnik miejski w magistracie ma decydować o tym, jak ma wyglądać cała przestrzeń czy konkretna przestrzeń w konkretnym miejscu miasta? Dlaczego nie zostawić tego radom dzielnic? Dlaczego nie poszerzyć właśnie chociażby praw, które mają dzielnice i też środków finansowych, którymi mogą dysponować, tak? Dlaczego taka decyzja ma zapadać znowu gdzieś tam u radnych, którzy też podlegają pewnym naciskom chociażby takich lobbystów miejskich, aktywistów miejskich? Zostawmy to na poziomie jeszcze niższym, ale oczywiście taki temat ciężko, żeby się pojawił, no bo takie środowisko zawsze powie, oddasz ludziom takie decyzje, to będzie już taki totalny miszmasz i pastisz w tym mieście.
Brzydkie budynki, tak,
że to będzie miejsce, które się nie będzie nadawało do życia. A oczywiście wszystko rozjadą kierowcy.
No przede wszystkim i zatrują wszystkich. A propos właśnie trucia i połaci przestrzeni w Barcelonie, to jeszcze doszła do mnie taka wiadomość, że tam wszyscy teraz strajkują ponoć i jakieś straszne historie są, więc może te połacia to tak już wkrótce samoistnie wystąpią, że
no tak, nie no będzie. Jak będą siedzieli i blokowali autostrady i te autostrady zaczną zarastać jakąś trawą, to faktycznie może być taki pejzaż znany z tego filmu Jestem legendą, mhm, że przestrzeń totalnie taka prawie nie tyle postapokaliptyczna, w sensie, że pejzaż postatomowy, ale taki pejzaż przypominający tą naturę, która się tymi skrawkami zieleni wdziera w każdy możliwy zakamarek opuszczony przez człowieka.
Myślisz, że te wysiłki katalońskich polityków są warte kibicowania w tym momencie? Czy już panuje takie przekonanie, że goście, nie wiem, mieli falstart, przepalili, za szybko uruchomili, za szybko pojechali, troszeczkę teraz jakby Madryt zaczyna wygrywać tą batalię serc i umysłów?
No to znaczy, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, no, ciężko oprzeć się wrażeniu, że no, coś tu nie poszło, coś nie pykło, że na pewno ci separatyści, secesjoniści inaczej sobie to wyobrażali. To znaczy, może nie tyle inaczej sobie wyobrażali, ale być może trochę tak naiwnie założyli, że druga strona nie zareaguje tak, jak zareagowała. To znaczy, że to się skończy na takim ping-pongu, wymienianiu między sobą listów, czyli Puigdemont napisze do Rajoya, Rajoy odpisze Puigdemontowi, potem on się ustosunkuje i tak dalej, i tak dalej. I że będzie taka, jak to się w Polsce często mówi, taka prowizorka, że tu niby mamy tą zadeklarowaną niepodległość, my się na to nie zgadzamy, ale tak naprawdę nie robimy jakiegoś większego halo, w sensie nie wysyłamy tam czołgów na ulicę, tylko na zasadzie, że jakoś to będzie, ludzie o tym zapomną, zniechęcą się i tak dalej. A w tym momencie, wspomniałem o wygrywaniu Madrytu, no moim zdaniem Madryt zrobił coś, co tak naprawdę jest podaniem ręki temu już tonącemu rządowi w Barcelonie, który faktycznie już wydawało się, że tą sprawę przegrał, bo no, pewne działania zostały podjęte trochę tak właśnie pochopnie, trochę bez jakiegoś przygotowania finansowego, logistycznego, etc. Natomiast wprowadzenie procedury przewidzianej tym słynnym artykułem 155 hiszpańskiej konstytucji, czyli przejęcie tak naprawdę kontroli nad autonomicznym rządem i ustanowienie powiedzmy takiego komisarza, którym jest wicepremier Hiszpanii, i rozpisanie tych nowych przedterminowych wyborów, i to jeszcze w ogóle w dzień powszedni 21 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem i dwa dni przed słynnym meczem Real Barcelona, no to umówmy się, to jest działanie trochę takie no, karkołomne, no, moim zdaniem zupełnie nieprzemyślane, no bo w takiej sytuacji te środowiska secesjonistyczne tym bardziej się zmobilizują. Zresztą już to widać, jak oni szykują te wspólne listy, jak ludzie, którzy do tej pory byli w trzecim sektorze i tylko do tej secesji niepodległości nawoływali, mniej więcej tak jak ja nawołuję do libertarianizmu w Polsce, w tym momencie oni stwierdzili, że to już się skończyło, to już się wyczerpało. Ja teraz muszę, z uwagi na to, że moi koledzy czy ludzie, którzy sympatyzują z tym ideą, siedzą w więzieniu albo są w jakiś sposób szykanowani, to ja teraz muszę, że tak powiem, stanąć w ich obronie, zająć ich miejsce i ja teraz muszę kandydować. I w tym momencie jaka jest sytuacja? Jest taka, że oba obozy się mobilizują. Unioniści się mobilizują, bo oni chcą pokazać, że ta mniejsza, ta taka milcząca większość, nawet się, ja uważam, że mniejszość, ale oni mówią milcząca większość, pokaże, że jest faktycznie tą większością, pokaże swoją siłę, no ale z drugiej strony ci secesjoniści też się mobilizują, bo chcą pokazać, że no zobaczcie, zrobiliśmy referendum, wygraliśmy wybory, te nazwijmy to po katalońsku legalne wybory z 27 września 2015 i teraz po prostu pokażemy, że faktycznie stanowimy większość, że faktycznie mamy mandat do tego, żeby odłączyć ostatecznie Katalonię od Hiszpanii, bo ja przynajmniej uważam, że jeżeli w tych wyborach z 21 grudnia faktycznie obie strony się zmobilizują na tyle, że frekwencja będzie dużo powyżej 50%, jeżeli tych głosów oddanych na jedną czy na drugą stronę będzie naprawdę dużo, i koniec końców okaże się, że ten powiedzmy blok separatystyczny, secesjonistyczny uzyska ponad 50% głosów, ponad 50% miejsc, no to już w tym momencie Madrytowi będzie ciężko mówić, że to jest jakaś grupka fanatyków, tak, radykałów, która stanowi mniejszość społeczeństwa, która chce mniejszości, która chce większości poprzez mniejszość narzucić swoją wolę. I tu, tak jak wspomniałem, moim zdaniem Rajoy popełnił pewien taktyczny błąd, że zdecydował się na takie rozwiązanie, być może też licząc na to, że ci secesjoniści zbojkotują to głosowanie. Ale okazało się, że oni postanowili to wykorzystać dla swojej sprawy.
A secesjoniści z tego Hundspelsee to ile miało? 40% chyba niecałe tam mieli w ostatnich wyborach.
To znaczy no, proporcje się rozkładały tak, że oni patrząc na wynik procentowy, oni sami, w sensie ta koalicja złożona z no, tej lewicy republikańskiej i z tych nazwijmy to centroprawicowych z Konwergencja i Unio, tych chadeków powiedzmy, sama nie uzyskała nawet tej wymaganej większości, mimo że taki był plan i potrzebowała kogoś, kto by ich wsparł w uzyskaniu właśnie tej absolutnej większości w katalońskim parlamencie. No i tak się dziwnie złożyło, że tym wsparciem jest ugrupowanie radykalnie komunistyczne, czyli KUP, prawda? Czyli te kandydatury Zjednoczenia Ludowego. I oni dopiero wspólnie, nie chcę powiedzieć razem, wspólnie, wspólnie uzyskali większość miejsc w tym parlamencie, ale to są miejsca przeliczane na poszczególnych posłów, a nie w przeliczeniu na procent oddanych głosów. Bo jakbyśmy spojrzeli na procent, no to faktycznie oni nie przebili tej magicznej bariery 50% głosów w wyborach, no ale z uwagi na to, że wiadomo, mamy tą formułę przeliczania głosów na mandaty, okazało się, że mieli bodajże o jedno miejsce więcej niż było potrzebne, żeby mieć tą stabilną większość. Więc w tym momencie, jeżeli zakładamy, że te wybory faktycznie się odbędą, zostaną przeprowadzone, jeżeli udałoby im się uzyskać nie tylko większość liczoną w ilości mandatów, ale większość liczoną w ilości głosów, no to wtedy faktycznie można powiedzieć, że ten swój cel zrealizują.
Ja tak na poważnie. Też przejścia z trzeciego sektora do nie wiem którego, pierwszego, od razu przeskok. Stowarzyszenie Libertariańskie myśli jakoś o wyborach samorządowych?
To znaczy ja mogę powiedzieć, jak jak ja z mojego punktu widzenia patrzę na te kwestie, moim zdaniem akurat wbrew powiedzmy takiej powszechnej opinii, samorząd i ogólnie polityka lokalna to jest właśnie idealne miejsce dla wolnościowców, dla libertarian. Bo na przykład to pokazuje sytuacja libertarian w Stanach Zjednoczonych. Oni tak naprawdę, no w zasadzie jedyne, ale jednak sukces odnoszą na poziomie stanowym. Oni na tym poziomie tej high politics, tego wyścigu chociażby o fotel prezydenta, no umówmy się, są folklorem, nie mają szans, mogą się pokazać tyle, żeby ktoś w ogóle usłyszał, że jest third party, że jest jakaś inna opcja, że nie trzeba należeć do jednego czy drugiego obozu. No natomiast na tym poziomie stanowym faktycznie mogą stanowić jakąś realną alternatywę, realną siłę. I moim zdaniem warto byłoby spróbować ten wzorzec zaszczepić u nas w Polsce, bo jakkolwiek oczywiście samorząd przy dosyć scentralizowanym mimo wszystko jednak ustroju, jaki mamy w Polsce, daje spore możliwości działania i mamy kilka gmin w Polsce, które pokazują, że można. Że wystarczy odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z jakimś wolnościowym przekonaniem, który będzie skalę ingerencji samorządu czy ogólnie władzy publicznej w życie jednostek zmniejszał. Więc ja na przykład, jeżeli słyszę, że jest jakiś wolnościowiec czy libertarianin, który chce się dostać, nie wiem, do rady osiedla, do rady dzielnicy czy tam do rady gminy, bardzo, bardzo takie pomysły popieram, bo uważam, że od tego szczebla należy zacząć, a dopiero w dalszej kolejności przechodzić na ten szczebel wyższy, czy to będzie wojewódzki, czy to będzie szczebel już ten najwyższy, czyli parlamentu, sejmu, czy senatu, czyli tak trochę jak w tej koncepcji Hoppego Europy tysiąca Liechtensteinów, tak stopniowo, prawda, przechodźmy od jednego etapu do następnego, zaliczajmy te kolejne szczeble, więc myślę, że na tym poziomie samorządowym to jest pierwszy taki fajny, poważny sprawdzian no, tego, na ile jesteśmy w stanie się zorganizować, to po pierwsze, a po drugie, na ile jesteśmy w stanie pokazać, że to, co my proponujemy, faktycznie ma sens i działa, a myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo tutaj to też tak trochę pragmatycznie patrząc, nie potrzeba aż tak dużo głosów, tak? Nie potrzeba aż tak dużego mieć elektoratu, czy też ludzi, których trzeba przekonać do tego, żeby na ciebie głosowali, żeby faktycznie uzyskać miejsce na przykład w Radzie Miasta. I dlatego powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, właśnie tutaj uderzać, tutaj skupiać nasze siły, a nie próbować szarpać się w kampanii do parlamentu, do Sejmu czy do Senatu, bo tak jak mówię, tutaj szanse libertarian są praktycznie w tym momencie zerowe, tak? Więc to było po prostu marnowanie zasobów.
Możesz przeskoczyć do Gowina zawsze, jak chcesz. I
a no tak.
Słyszałem, taka bardzo libertariańska partia teraz powstała.
No, pozwól, że nie będę komentował tej inicjatywy, bo nie mam o niej najlepszego zdania, a nie chciałbym powiedzieć jakiegoś jednego słowa za dużo, więc generalnie rodzice mnie uczyli, że jak nie masz komuś niczego miłego do powiedzenia, to lepiej nie mów nic.
Nie chcesz nawracać PiS-u od środka? Zaprowadzać tam walenrodyzacji wolnościowej.
To znaczy inaczej. Może i bym chciał, może i nawet bym kibicował komuś, kto tak uważa, ale no, praktyka pokazuje, że takie działania są skazane na porażkę albo inaczej. Nawet jeżeli mają szansę powodzenia, to jak do tej pory żadna z takich szans nie została wykorzystana, w związku z czym no nie mam podstaw, tak, żeby szukać gdzieś jakiegoś uzasadnienia takiego empirycznego, namacalnego oparcia dla tych twierdzeń, że tak, mogę zmienić system od środka. To trochę tak, że tak powiem, już Pawłem Kukizem teraz pojadę, ale to nie ludzi tam trzeba wymieniać i wprowadzać ludzi do wewnątrz, tylko cały ten system trzeba wymienić. Bo ludzie, jak pokazuje doświadczenie, jak pokazuje rzeczywistość, nawet ci najlepsi, najbardziej tacy ideowi, pryncypialni, koniec końców ulegają po prostu, system jest silniejszy od nich.
Głosują, chociaż nie są z tego zadowoleni. Głosują.
Tak, ale się nie cieszą.
Ale się z tego nie cieszą. Tak. Nie, bo to ciężkie wybory są. Nie, ale tak z kilku słyszałem właśnie zwolenników tej partii o tym, że ma być jakaś przegłosowana ustawa o szkolnictwie wyższym, która wychodzi ze środowiska Jarosława, akurat Gowina, i że to jest ponoć bardzo wolnościowa ustawa. O, załapaliśmy się na rolapy, więc fajnie, no to jest zjazd żaglowców, żagle.
No bo nie chce wywiadu zrobić, nie mogę.
To był Tomek.
No
bo w ogóle jesteśmy na weekendzie kapitalizmu, jest sobota wieczór, godzina 17:05. Z tego co się domyślam, skończył się Jaron Brok przed chwilą, który potrzebował zaledwie
15 minut, żeby wyciągnąć swojego iPhone'a.
Niektórzy obstawiali, że będzie to aż 20. To jest wysokie ryzyko, nie? Tak wysoko.
Tak, ale na szczęście Jaron przynajmniej moich oczekiwań nie zawiódł. Obstawiałem, że w pierwszym kwadransie to epokowe wydarzenie nastąpi. Nastąpiło, także jestem zadowolony z moich zdolności prognostycznych. Także być może te moje zdolności jakoś się ujawnią w tej wspomnianej pracy doktorskiej, że to, co ja tam prognozuję, przewiduję, być może też się sprawdzi. Także.
A możesz się podzielić tą prognozą?
No. Prognoza jest dosyć prosta, to znaczy, że no będziemy mieli do czynienia ze zmianą map politycznej Europy jeszcze przed końcem tej dekady. To znaczy, że nawet jeżeli w tym roku ta formalna niepodległość Katalonii nie będzie miała miejsca, no to ten proces jednak już będzie tak, powiedzmy, narastał, że czy to będzie rok 2018 czy 2019, w końcu się to po prostu stanie, no bo powiedzmy już doszliśmy do takiego etapu, że ciężko będzie z tej drogi, którą Katalończycy obrali, zawrócić. Będzie jeszcze, tak podejrzewam, można wykonać jakiś jeden krok wstecz, dwa kroki wstecz, ale tak naprawdę to jest trochę jak ruch z samochodem po drodze jednokierunkowej, w którym wysiadły hamulce. Tak, to już nie zatrzymamy się. Będzie ten samochód pod marką Secesja Katalonii jechał w tym swoim kierunku i albo będzie przyspieszał, albo będzie zwalniał siłą tarcia, ale to będzie ruch jednokierunkowy, jednostronny. Także taka jest moja prognoza co do Katalonii, ale jako że piszę też o Szkocji, to uważam, że to, co się dzieje teraz w Zjednoczonym Królestwie, czyli ta cała afera o Brexit, czy on w końcu będzie, czy go nie będzie, a jak będzie, to jaki, hard, soft i tak dalej. Szkocom się ogólnie cała ta koncepcja Brexitu nie podoba, więc tam też coraz częściej słychać takie głosy, że głosując za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie w 2014 roku, głosowaliśmy tak naprawdę za pozostanie w Unii Europejskiej, bo Szkoci w przeciwieństwie do Anglików są bardzo tacy prounijni, proeuropejscy, tak to nazwijmy. No i Brexit im mocno się nie podoba, bo tam zdecydowana większość tych, którzy wzięli udział w tym referendum europejskim, była przeciwko Brexitowi. No i teraz się pojawiają takie głosy, no, że skoro jest robiony Brexit wbrew woli Szkotów, no to skoro mamy te regionalne parlamenty Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i te parlamenty mają realizować wolę mieszkańców, a wola mieszkańców jest taka, że zostajemy, nie wychodzimy, to jeżeli Anglia chce wyjść, to niech Anglia wychodzi, ale nas niech zostawi w spokoju. A najlepszym, powiedzmy, gwarantem takiego scenariusza jest to, żeby ten parlament szkocki był parlamentem niepodległego państwa, który o tym zadecyduje. Więc chcąc, nie chcąc, Zjednoczone Królestwo teraz ma dwa problemy, z którymi się musi mierzyć. Problem pod tytułem negocjacje z Brukselą dotyczące tego wyjścia i z drugiej strony problem z niesfornymi Szkotami, którzy też zaczynają znowu się buntować, znowu pokazywać swoją odrębność, którym znowu coś się nie podoba i mimo iż się wydawało, że to referendum z 2014, tak jak mówił Cameron, załatwi sprawę na generację, okazuje się, że wystarczyły raptem 2 lata, żeby problem znowu powrócił, także nie, ja nie wykluczam takiego scenariusza, że Szkoci też nawet jeszcze w tej dekadzie, nie oglądając się na to, co myśli Londyn, też ogłoszą niepodległość i zerwą tą trwającą już przeszło 300 lat Unię.
To pytanie, czy z racji tego, że teraz będą mieli trochę droższy alkohol, nie sprawi, że może ich nie wiem, sympatia do Unii Europejskiej zmaleje? Tak to połączył jedno z drugim. Ja wiem, że to jest odważne połączenie, ale jak wiesz, nie stać ci na alkohol, jak mniej pijesz, mniej imprezujesz, no, trochę trzeźwiej myślisz.
Czy ja wiem, no, przykłady krajów, które wprowadziły podobne obostrzenia, wskazują na dokładnie odwrotną tendencję. Tak? Słynne te historie o Finach, którzy wypadają z promów już tak po prostu nabuzowani tym alkoholem, bo jak to się mówi, muszą w ciągu jednego wypadu w miejsce, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy niż w Finlandii, już tak ich po prostu ciągnie do tego alkoholu, że przez ten jeden weekend gdzieś tam, nie wiem, na Estonii czy na Łotwie, jak już tam się napiją, to muszą się napić na cały tydzień, no bo w ciągu tygodnia u siebie w domu w Finlandii raczej nie mają takiej okazji, więc podejrzewam, że w Szkocji będzie albo podobne zjawisko, no albo jednak presja, nazwijmy to, społeczna będzie tak duża na zmianę tych przepisów, że one zostaną wycofane, no bo no umówmy się, kultura szkocka, tak to nazwijmy, jest dosyć mocno związana jednak z tą kulturą spożywania chociażby whisky. Więc mnie osobiście bardzo ciężko jest sobie wyobrazić Szkota, który rezygnuje z tej swojej szklaneczki szkockiej po pracy czy w weekend, tylko dlatego, że jej cena wzrosła. Oczywiście na niektórych to pewnie podziała, ale tak jak to dzieje się w podobnych przypadkach, gdzie zmierzamy w stronę raczej prohibicji niż liberalizacji, pojawiają się oczywiście jakieś, powiedzmy, z drugiej ręki produkty, czy jak ogólnie rzecz ujmując, szara strefa produkcji i sprzedaży alkoholu będzie raczej kwitła i sporo osób na pewno na tym zyska, ale na pewno nie będzie to taki scenariusz, jaki sobie założył rząd, wprowadzając właśnie takie przepisy. Także będzie, że tak powiem, misesowska klasyka, czyli interwencjonizm miał zrobić A zrobi B.
A było takie samo jak w przypadku wszystkich podobnych regulacji, czyli walczymy o to, żeby nie było alkoholizmu w rodzinach, żeby dzieci nie piły w podstawówkach, na przerwach, żeby tam, nie wiem co, małpy chodziły trzeźwe i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i wszystko pięknie brzmiało, ale, no ale już kiedy to będzie wprowadzane? Bo to 5 lat był proces whisky kontra rząd, że whisky przegrało, rząd wygrał i teraz będą to wprowadzać, ale ja nie znam daty, przyznam szczerze, uruchomienia tego prawa.
Wydaje mi się, że to już chyba nawet od przyszłego roku, tak, od początku przyszłego roku, ale to też jest w ogóle ciekawe, bo to jest taki klasyczny strzał w kolano, bo patrząc na strukturę szkockiej gospodarki, to oczywiście mamy przemysł wydobywczy, tutaj głównie chodzi o wydobycie ropy naftowej ze złóż, które się znajdują na Morzu Północnym, które były jednym z ważniejszych przedmiotów sporu i jednym z ważniejszych argumentów za niepodległością Szkocji, kiedy toczyła się na ten temat debata. Ale jakby tuż za tym przemysłem wydobywczym mamy przemysł, nazwijmy to spirytusowy, czyli produkcję whisky, innych destylatów i tak zwaną turystykę gorzelnianą, która jest podpięta pod ten przemysł, bo bardzo wiele destylarni prowadzi po prostu regularne takie ośrodki hotelowo-wypoczynkowe, gdzie można sobie pojechać na wycieczkę, zwiedzać destylarnie, próbować whisky, więc to jest cała taka, powiedzmy, cała taka branża, gdzie są takie naczynia połączone, że mamy producenta, ale też mamy jakiegoś usługodawcę jednego, drugiego, trzeciego i to się wszystko, prawda, jak w takiej sprawnej gospodarce fajnie nakręca, jeden napędza klientów i zyski drugiemu, drugi trzeciemu i tak to wszystko ładnie wygląda. A w momencie, kiedy zaburzymy któryś z etapów, któryś z elementów tego procesu, to wszystko, prawda, siada, będzie ten taki efekt takiego rozlewania się, tak jak wrzucony kamień do wody, prawda, ta fala się będzie rozchodziła, ta niekorzystna fala się będzie rozchodziła, więc jeżeli ktoś sam z własnej nieprzymuszonej woli zaczyna ingerować w tak niekorzystny sposób w jeden z, nazwijmy to tak po językiem ministra Morawieckiego, w jeden z motorów gospodarki uderza, no to albo nie do końca wie, co robi, albo wydaje mu się, że może więcej niż może.
To jest pułapka płynnego rozwoju w tym wypadku, w przypadku Szkotów. No dobra, my musimy lecieć, bo nam się event skończył, więc za chwilę nas stąd wygonią. Bardzo dziękujemy. Przemek Hankus, prelegent, jak się dowiedziałem właśnie przed chwilą. Ty dzisiaj miałeś swoje...
Tak, dzisiaj starałem się wyjaśnić, dlaczego kapitalizm warty jest wsparcia ze strony libertarian. I to nie tylko taki kapitalizm w wydaniu, powiedzmy, wolnorynkowym, ale taki kapitalizm w ujęciu anarchokapitalistycznym. To znaczy, że jeżeli rynek sprawnie dostarcza nam takie podstawowe dobra jak jedzenie, ubranie czy inne przedmioty codziennego użytku, które nas otaczają i uważamy, że to jest dobre i korzystne i generalnie nie dzieje się nam z tego tytułu żadna krzywda, to na takiej samej zasadzie wszystkie inne dobra i usługi mogą być dostarczane, w tym również produkcja bezpieczeństwa, rozstrzyganie sporów.
Udało się przekonać?
Znaczy, generalnie z osób, które były na sali i z pytań, które były zadawane, mój wniosek jest taki, że większość jest co najmniej pozytywnie nastawiona do tego konceptu, do tej idei, a jeśli jest sceptyczna, to ten sceptycyzm wynika z tego, w jaki sposób dojść do tego pożądanego stanu bezpaństwowego, ale to nie jest sceptycyzm taki, nazwijmy to, pełny, to znaczy, że ta cała idea jest błędna. Idea wydaje się dobra, odwiecznym problemem pozostaje, jak ją wcielić w życie.
No dobra, ale o tym porozmawiamy następnym razem. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zostali z nami do końca.
Trzymajcie się. Cześć.
Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy, ale nie powiem ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. Wchodzisz?